Afryki trochę miała nas rozgrzać porannie. Teraz kolejna rozgrzewająca część naszego programu, czyli przy telefonie w Libanie jest Abuna Kazimierz Gajowy. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kuwejckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało obywateli Kuwejtu, aby opuścili Liban. Mamy informację od pana Saada Haririego, czyli byłego premiera Libanu, który uciekł do Arabii Saudyjskiej, że wróci do kraju. A jeszcze do tego trzęsienie ziemi w Iraku. Nie wiem, czy do państwa też dotarło, do Libanu. Co tam się dzieje?
No tak, to jest na pewno aktualnie wojna psychologiczna, wielkie przesilenie. Co do tej katastrofy, co współczujemy wszystkim poszkodowanym, trzęsienie ziemi dotarło również do Libanu. Było dość poważnie odczute, zwłaszcza w dolinie Bekaa w południowym Libanie. My tutaj w Bejrucie praktycznie nie zorientowaliśmy się, że takie trzęsienie ziemi było. Natomiast byliśmy właśnie przed telewizorami, bo słuchaliśmy, oglądaliśmy wywiadu przekazywanego na żywo właśnie z Arabii Saudyjskiej, z domu naszego premiera właśnie Saada Hariri. Jest to oczywiście również nie tylko Kuwejt, ale Arabia Saudyjska również kilka dni temu wezwała wszystkich swoich obywateli do powrotu do kraju, opuszczenia Libanu, jak również zakazała wjazd pozostałym, tym, którzy mieliby chęć tutaj przyjechać. Bym nawet sprostował, nie mówiłbym o ucieczce właśnie premiera Saada Hariri, bo wyglądało to na rutynową wizytę, nie pierwszą zresztą jego w Arabii Saudyjskiej, gdyż ma tam swój własny dom i całą rodzinę. Natomiast to wszystko, co się stało po jego tam właśnie przybyciu, jest, można powiedzieć, jednym słowem bardzo kuriozalne. To, że dymisjonuje premier jakiegokolwiek rządu, a zwłaszcza tutaj w Libanie, jesteśmy do tego przyzwyczajeni i nie byłoby w zasadzie nic nadzwyczajnego. Poza tym, że martwilibyśmy się, jak się martwimy, co się stanie z zapowiedzianymi wyborami do parlamentu przewidzianymi na przyszły miesiąc maj. Oglądałem osobiście i słuchałem wszystko to, co nasz premier wczoraj właśnie mówił. Oczywiście widać było w jego zachowaniu wielką, powiedzmy, bym powiedział, tremę, lęk. Wiadomo, że mówił w kraju, który się posądza, przynajmniej przez niektóre części polityków libańskich, że po prostu jest w areszcie domowym. Dlatego też wszyscy zaprosili, żeby nikt nie brał tego 100% na poważnie, co ten premier wczoraj mówił, bo wszyscy uważamy, że powinien przede wszystkim złożyć dymisję na piśmie i w Pałacu Prezydenckim. Tak zresztą oczekuje nasz prezydent Michel Aoun, który zresztą wczoraj poprosił telewizję państwową, oficjalną, tak zwane Telesbał, żeby nie transmitowała w ogóle tego wywiadu. Ja zrozumiałem jedno, że na pewno premier, no, który dymisjonował się po prostu przez telewizję, osiągnął jedno, bo gdyby zrobił to w Libanie, po prostu byśmy przeszli do porządku dziennego, że nic się nie stało. Jednak robiąc to właśnie tam, w stolicy Arabii Saudyjskiej, wiedząc o wszystkich tych konfliktach, rozgrywkach pomiędzy właśnie Iranem a Arabią Saudyjską i tymi wszystkimi konfliktami w Syrii i w Jemenie. Przecież tam się, wiemy, że te dwa wielkie kraje ścierają. Robiąc to, no, dał radę, by cały świat usłyszał, że nie może tak być, że w Libanie jest jakaś siła pozarządowa, na dodatek militarna, która interweniuje i w Syrii, i aktualnie w Jemenie. I oczywiście, że to musi drażnić również taki kraj, jakim jest Arabia Saudyjska, która było nie było, przyczyniła się do odbudowy Libanu i która łoży olbrzymie, powiedzmy, pieniądze na właśnie odbudowę i funkcjonowanie tego kraju. Jednym słowem, myślę, że premier uzyskał ten efekt, że świat się dowiedział, nie tyle dowiedział, zrozumiał bardziej i może zacznie też coś działać, że nie może być państwa w państwie. Nikt nie chciał go słuchać, nikt nie chciał na to zwracać uwagi. No dzisiaj już wszyscy wiedzą i myślę, że ten efekt właśnie nasz premier uzyskał. Zresztą jak słuchałem obydwu wywiadów na żywo sekretarza generalnego Hezbollahu Hasana Nasrallah, zauważyłem, że był bardzo inny niż w wszystkich innych swoich przemowach przed laty. Tak jakby miał coś do ukrycia, jakby się rzeczywiście czegoś bał, jakby czymś był zaskoczony, bo jedyną racją, którą przedstawia nasz premier swojej dymisji, to jest lęk o swoje własne życie. Czyli tak jakby rzeczywiście zapowiedział, że spodziewał się, że mógł po prostu no, ponieść ten sam los, jak jego ojciec przed laty. Dlatego też no, wszyscy zaprzeczają, jeżeli chodzi o tutaj powiedzmy z siły bezpieczeństwa, że nikomu nic nie było wiadomo o przygotowywaniu jakiegokolwiek zamachu, ale ja wierzę raczej jego odczuciom, że rzeczywiście miał się czego bać.
Z drugiej strony następca tronu Mohammed bin Salman w Arabii Saudyjskiej przeprowadził ostatnio czystkę, ona się jeszcze nie skończyła. O co chodzi w tej czystce, jak to widać z Libanu?
No na pewno z Libanu jest wielkie zdziwienie, że coś takiego się stało, bo ogólnie uważano wszystkich tych książąt, że emirów, że oni są po prostu nie do ruszenia. No to na pewno też zbulwersowało tą część powiedzmy biznesmenów libańskich połączonych właśnie z Arabią Saudyjską poprzez własne interesy, jak również wiele rodzin, których członkowie pracują, są zatrudnieni w firmach właśnie prowadzonych przez tych książąt w jakiś sposób no, postawionych w areszcie domowym. Stąd też podejrzenia, powtarzam dobitnie, to tylko podejrzenia, że być może właśnie też król i jego otoczenie ma jakieś haczyki, haki również na pana Harirego, ponieważ wszem i wobec było wiadomo, że w ostatnich dwóch latach zwłaszcza borykał się z wielkimi problemami finansowymi, oczywiście biorąc pod uwagę odpowiednią skalę problemów zwykłego człowieka, takiego jak właśnie rodzina członka jednego z członków rodziny Haririch. No oczywiście, także to też jakoś wiążemy, że być może no, jakieś powiedzmy też ultimatum było jemu postawione, że musiał tak nie inaczej postąpić. Chcę jednak podkreślić, że w Libanie dzisiaj jest poniedziałek, pierwszy dzień tygodnia, to jest jedyny z krajów arabskich, gdzie to poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia i że wszyscy jadą do pracy, dzieci pojechały do szkoły, praktycznie nie ma żadnych zmian, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, tak jak ono było przed tym wydarzeniem, tak jest powiedzmy i dzisiaj, co nie znaczy, że nie ma powiedzmy lęków, bo my wiemy bardzo dobrze, że kraj sąsiedni, a konkretnie Izrael, nigdy nie ukrywał, że przyjdzie taki dzień, w którym z Hezbollahem będzie chciał się rozliczyć i to rozliczyć militarnie. Na oficjalnych konferencjach szefów wojska tego kraju są zapowiedzi, które po prostu mówią konkretnie, że już tym razem nie będzie potrzeba 33 dni, jak to było w 2006 roku, że wystarczą tylko 3 dni. No, my się obawiamy nawet jednego dnia. No,
z drugiej jednak strony Hezbollah nie jest znany z zapewniania o swojej chęci pokojowego współistnienia z Izraelem.
No, o tym nawet nie ma najmniejszej mowy, nie ma nawet jednej setnej milimetra możliwości takiej w wizjach, jakie ma właśnie to ugrupowanie. No, jedynym powiedzmy no, takim momentem to mogą być tylko i wyłącznie takie docelowe powiedzmy umowy dotyczące chociażby, jak to było przed laty, wymiany czy to więźniów, czy czasami też i ciał zabitych. Także tu nie ma takiej możliwości.
Opowiedzieliśmy o Bliskim Wschodzie. To jeszcze jedno zdanie na temat tego, jak to przekłada się na politykę światową, na politykę Stanów Zjednoczonych. Po której stronie tego konfliktu są Stany Zjednoczone? Bo to może nam w Warszawie powiedzieć, jakie są cele i działania tego mocarstwa.
No, możemy, żeby zrozumieć, gdzie są Stany Zjednoczone, wystarczy spojrzeć na właśnie Jemen i aktualny jego konflikt. Wiemy dokładnie, że mamy dwa ugrupowania, to jedno tak zwane rządowe, popierane właśnie przez Arabię Saudyjską, popierane właśnie przez Stany Zjednoczone, a z drugiej strony mamy właśnie ten ruch Huti, po angielsku Husi, właśnie, który ruch rebeliantów, ruch właśnie proszyicki, popierany znowu przez Iran i przez właśnie no, aktywne uczestnictwo wręcz no, adeptów Hezbollahu. Czyli dokładnie wiemy, po której stronie są Stany Zjednoczone. Oczywiście to tylko taka, powiedzmy, no, grubymi nićmi pisana, powiedzmy, polityka, rozróżnienie. Natomiast w rzeczy samej, gdzie i co, jakie interesy mają Stany Zjednoczone, to trudno powiedzieć. Może być tylko dziwnym bardzo, że w tej grupie popieranej właśnie przez Iran i przez Hezbollah znajdują się takie grupy na przykład jak Al-Kaida, albo nawet takie, jakie rozpadającego się już teraz na szczęście państwa islamskiego. Czyli dziwy nad dziwy. Z jednej strony Hezbollah walczy z tymi ugrupowaniami właśnie na terenie Syrii, z drugiej strony są to ich przymierzeńcy, no razem właśnie w tej koalicji właśnie antyrządowej w Jemenie. Chciałbym, żeby nie zapomniał, najważniejsze wydarzenie, jakie właśnie dzisiaj będzie dotyczące tej sytuacji i libańskiej, i w pewnym sensie dotyczącej całego tutaj regionu, to jest przewidziana wizyta patriarchi Kościoła Maronickiego, katolickiego, kardynała Butrosa Psiarerai. Jest to ewenement no, na skalę historyczną, dlatego że do Arabii Saudyjskiej nie ma prawa nawet wjechać żaden ksiądz ubrany na księdza, że nie można tam wjeść żadnego Pisma Świętego, nie ma mowy o odprawianiu jakiejkolwiek...
I tu mamy gorącego newsa w takim razie. Czy będziemy... Ta wizyta jest dzisiaj.
Tak, tak. My tutaj się pytamy nawet między sobą, między chrześcijanami, no, jak postąpi patriarcha, czy będzie ukrywał swój krzyż, który nosi na piersi, czy go będzie eksponował. On jest znany raczej właśnie z takiej otwartości i tożsamości chrześcijańskiej, gdzie zawsze właśnie podkreśla tym, kim jest i kogo reprezentuje. To jest wyjątek nad wyjątkiem. On postawił też warunek, że tak, skorzysta z zaproszenia, co to się dziwne, że takie zaproszenie w ogóle było, pod warunkiem też, że spotka się z premierem właśnie tym, który dymisjonował, czyli Saadem Haririm, że będzie miał możliwość rozmowy z nim w cztery oczy. Jest to naprawdę znak czasów. Musimy się modlić o to i się modlimy, żeby właśnie ta wizyta rzeczywiście przyczyniła się, żeby była jakimś zwrotem w ogóle nawet w tych, powiedzmy, relacjach chociażby między chrześcijaństwem a islamem, zwłaszcza tutaj na Bliskim Wschodzie. Jest to naprawdę wyjątkowe i czekamy po prostu na rezultaty i na...
A nasi słuchacze z pierwszej ręki, a może z drugiej, będą o tym informowani. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z Libanu Abuna Kazimierz Gajowy był naszym rozmówcą. Kraj po ostatniej pielgrzymce kierownictwa stał się nam bliższy i jakby w innym województwie było Polski. Tak blisko słychać te libańskie problemy u nas. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Pozdrawiamy.
Radio Poranku. Radio Poranku.
Siódma 50, poranek wnet na wnet FM i 87,8, proszę Państwa, FM. Taką mamy częstotliwość jeszcze przez chwilę, a może dłużej, zobaczymy. Kontynuujemy temat wyborów i zmian w ordynacji wyborczej, albo zmiany ustawy wyborczej tak naprawdę dotyczącej wyborów do samorządów. Paweł Zdun, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów, jest z nami. Dzień dobry.
Szczęść Boże, panie redaktorze, szczęść Boże państwu.
Bardzo serdecznie dziękujemy, szczęść Boże. No wreszcie, coś się zaczęło dziać w temacie, o którym rozmawiamy od 2 lat.
Tak. W zasadzie to jest temat od kilkudziesięciu lat, ale szczególnie intensywna dyskusja jest od 2 lat, bo od 2 lat w ogóle można w przestrzeni publicznej mówić dzięki wyborom, między innymi dzięki wyborom w 2015 roku. W przestrzeni publicznej można mówić tak naprawdę o sprawach państwowych, na poważnie. Od 2 lat, tak.
No i mamy propozycję, wpłynęła do Sejmu, tak. Każdy się może zapoznać z drukiem, no, który będzie jeszcze dyskutowany i przez na 2 czytaniach w Sejmie, i na komisji sejmowej, i w Senacie, więc ostateczny kształt może być troszkę inny.
No właśnie. I tutaj nawiązując do tego, co pan redaktor to powiedział na samym początku, o tych wreszcie, czasu jest bardzo, bardzo, bardzo mało. Ruch kontroli wyborów jeszcze w grudniu zeszłego roku apelował do prezydenta i pozostałych władz Rzeczpospolitej o to, żeby jak najszybciej zająć się pilną i gruntowną zmianą prawa wyborczego. Później to ponawiał ten apel w czerwcu. I dopiero teraz doczekaliśmy się jakiegoś stanowiska partii rządzącej. I przede wszystkim właśnie trzeba zacząć od tego, że bardzo dobrze, że cokolwiek w końcu jest, takie czy inne, ale w końcu przynajmniej wiadomo, w jakim kierunku ten nowy projekt zmierza. No i to jest główny pozytyw, jaki można powiedzieć w tym projekcie, to, że jest. I to jest naprawdę bardzo ważne, trzeba podkreślić. Jest już pole do dyskusji i pole do debaty publicznej. Bardzo dobrze.
Jakie ruch kontroli wyborów będzie rekomendował stanowisko wobec tego projektu?
Więc tak, właśnie. Sposób komunikacji Ruchu Kontroli Wyborów i Prawa i Sprawiedliwości no, budzi bardzo wiele do życzenia, bo dowiadujemy się głównie lub wyłącznie w sposób taki zakulisowy, korytarzowy, co się dzieje z tym nowym prawem wyborczym.
Tu na przykład można było porozmawiać na korytarzu Radia Wnet na ten temat
z posłem
autorem.
Tak. No, Radio Wnet i w ogóle instytucja Wnet to jest może miejsce nie dla wielu znane, ale rzeczywiście dobre do takich kontaktów, do zakulisowych rozmów. Tu bardzo wiele ważnych osób jest.
Na ten temat, nic nie mówimy.
My to dobrze wiemy, ja sam to też wiem, tu wiele osób ważnych można spotkać. Miejsce niepozorne, a tak naprawdę bardzo ważne w Polsce. Tak, to prawda. No, ale nie chodzi o zakulisowe kontakty, nie chodzi o jakieś spotkania, a chodzi o Polskę. Chodzi o to, żeby Polskę reformować. I do tego, żeby Polskę reformować, trzeba mieć nie tylko pomysły, ale też potrzebna jest pewna procedura kontaktów międzyludzkich i między instytucjami. No i tu są problemy. Ja rozumiem pewną tajemniczość, konieczność ograniczenia kontaktów przedstawicieli partii rządzącej wtedy, kiedy oni przygotowują jakieś projekty, do których mają przypuszczenia lub pewność, że praktycznie każdy projekt wywoła poruszenie społeczne i to nie tylko tej najbardziej ostrej, totalitarnej opozycji. Ale myślę, że najwyższy czas w Polsce przywrócić rangę kontaktom z organizacjami społecznymi i zapraszać te organizacje społeczne, zwłaszcza te, które już mają pewien dorobek, do, powiem wprost, współrządzenia. Oczywiście nie takiego współrządzenia, że daje się im jakieś pozycje, jakieś stołki, ale do tego, że poważnie się traktuje ich głos. Tu są duże zastrzeżenia co do takich kontaktów. A co do samego projektu, to poza tym dobrze, że on jest. I jeszcze jeden duży pozytyw w tym projekcie znaleźć duży i bardzo ważny rzecz, na którą zwracaliśmy uwagę od dawna i w 2015, a tak naprawdę wielu z naszych wolontariuszy, koordynatorów, którzy uczestniczyli we wcześniejszych wyborach, od bardzo dawna wielu zwraca uwagę na to, że głosowanie korespondencyjne było fatalnym rozwiązaniem.
To jest taki element manipulacji.
Rozwiązaniem,
po to przewidziane, żeby zamanipulować.
Tak, to była po prostu furtka do fałszowania. Nie mówię nam o nieprawidłowościach, tylko po prostu o fałszowaniu. O fałszowaniu, dlatego że ja chociażby jako koordynator szczegółowo dla Warszawy i szczegółowo dla Śródmieścia miałem, no liczne to za mało powiedziane, te sygnały to szły w setki osób, które właśnie dzięki głosowaniu korespondencyjnemu fałszowały i zmieniały wynik wyborów.
Bardzo dobrze pamiętamy tę atmosferę z 2014 roku, gdzie informacje o dziwnych ludziach, którzy się pojawiali, znikali, rejestracji bezdomnych, no najdziwniejszych.
Ale to było, panie redaktorze, jeszcze w 2015 roku i tak naprawdę kilkaset metrów stąd, w Pałacu Stalina,
Świetny, który powinien być zburzony.
Który powinien być zburzony. W tym miejscu powinien stać łuk triumfalny Bitwy Warszawskiej 1920 roku. To byłby taki akcent przywracający Polsce, ja myślę, niepodległość. Mielibyśmy widoczny znak, bo to, że mamy różne instytucje, że mówi się, że jesteśmy wolnym państwem, to dużo w tym jest prawdy, ale pewne akty symboliczne stawiają kropkę nad i. Taki akt symboliczny w Warszawie jest potrzebny. Wracając do projektu i do tego, że świetnie, za to można na pewno ten projekt pochwalić, że głosowanie korespondencyjne jest wykreślone. Natomiast to, co budzi ogromne nasze wątpliwości i co zresztą jest wyrażone w naszym stanowisku, w stanowisku Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów, że pozostawiona została instytucja Państwowej Komisji Wyborczej. Więcej, że ta instytucja jest jakby wzmocnione są jej kompetencje i pozostawiona została cała struktura pionowa, struktura, w której Państwowa Komisja Wyborcza i podległe jej Krajowe Biuro Wyborcze zawiaduje całym procesem i to, że sędziowie nadal pozostają tym trzonem tak naprawdę procesu wyborczego i oni pozostają decyzyjni. Myślę, że naiwnością jest sądzić, że to środowisko się zmieni, że z tego środowiska będzie można wyłonić ludzi uczciwych. My postulujemy w naszym projekcie zmian systemu wyborczego, żeby sędziów maksymalnie odsunąć od decyzji co do wyborów.
Paweł Zdun, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów, o temacie, który pewnie za kilka dni będzie jednym z głównych tematów dyskusji w Polsce, czyli reformie prawa wyborczego do samorządów i reformie działania samorządów, bo tam jest znacznie więcej pięter
tak.
w tym projekcie.
Bardzo chętnie będziemy mówić o jakichś szczegółach, ale, bo projekt czytamy i analizujemy punkt po punkcie.
Ale nie teraz, bo już jest godzina 8.
Rozumiem.
I za chwileczkę będziemy rozmawiać z panią Hanną Szen, która już czeka na połączenie, wobec czego tylko krótki dżingielek.
Szczęść Boże, dobrego tygodnia.
Daj Boże. Zobaczmy, najpierw godzina 8 minęła.
Radio Poranku! Radio Poranku!
O malola!
Radio Poranku!
Radio
Czekamy na telefon i łączenie z panią Hanną Szen. Mamy już, bo przez Skype'a się łączymy. Oczywiście, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
W Azji Południowo-Wschodniej trwa wizyta, właśnie zakończyła się wczoraj wizyta Donalda Trumpa. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to spotkanie APEC-u było jednodniowe i już się skończyło, tak? Czy jeszcze dzisiaj ta wizyta jest?
Tak, na szczycie APEC już się zakończyło, ale dzisiaj jeszcze jest na Filipinach, prezydent Trump jest na Filipinach, czy na szczycie ASEAN, czyli Stowarzyszenia Narodów Azji południowo-wschodnie i to jest taka podróż przedłużona o jeden dzień. Trump miał wczoraj już wyjechać, ale wcześniej ustalono, że zostanie jeden dzień dłużej, między innymi po to, żeby rozmawiać z prezydentem Filipin Duterte. Relacje Ameryki z Stanów Zjednoczonych z Filipinami trochę się popsuły za Obamy i między innymi celem Trumpa, celem tej wizyty jest poprawienie tych relacji. Takie pierwsze informacje, które dochodzą z dnia dzisiejszego właśnie odbywa się spotkanie takie dwustronne Duterte-Trump. To przed tym spotkaniem było taki krótki briefing dla prasy, na którym nie można było zadawać pytań, ale je podsumował prezydent Duterte. Powiedział, że jesteśmy waszym sojusznikiem, jesteśmy waszym ważnym sojusznikiem. To jest, myślę, takie oświadczenie, na które Trump czekał. Po tych dość oziębłych relacjach za Obamy, które spowodowały, że Filipiny przeniosły taki swój nacisk na relacje z Chinami i Rosją, to oświadczenie to jest ważne. No i
za oziębłe relacje filipińsko-amerykańskie za Obamy. Odpowiedzialny był Obama czy Filipińczycy?
I jedno i drugie. Myślę, że rzeczywiście Duterte jest krytykowany zwłaszcza za swoją politykę walki z tym przemysłem narkotykowym. Ona jest bardzo brutalna. Tam zginęło już wiele tysięcy osób. Oficjalne dane mówią 3 tysiące, nieoficjalne 9. Obama bardzo ostro to skrytykował, a Duterte, który jest osobą bardzo emocjonalną, też odpowiadał na to bardzo emocjonalnie i w rezultacie zaczął rozmawiać ze stronami, z którymi też przecież nie miał dobrych relacji, tak jak z Chinami, bo przecież z Chinami cały czas Filipiny są w sporze, jeżeli chodzi o terytoria na Morzu Południowochińskim. I w trakcie tej wizyty Trumpa na Filipinach, wcześniej Trump już w Wietnamie zasugerował, że może być takim mediatorem w tym konflikcie Wietnamu i Filipin z Chinami, jeżeli chodzi o te sporne terytoria. I strona filipińska dziś odpowiedziała na to, że jest to bardzo dobra oferta. Także widać, że tutaj są takie oznaki, że te relacje mogą przynajmniej wrócić do normy. Ale o tym pan mówił, pan o szczycie APEC i mi się wydaje, że to był najważniejszy moment wizyty Trumpa, bo na nim padło najważniejsze zapewnienia. To przemówienie, które Trump wygłosił na szczycie APEC, to było taki program współpracy gospodarczej, politycznej, jakiej stan zaoferują regionowi Indo-Pacyfiku. To jest jeszcze raz to określenie, które bardzo często w trakcie tej wizyty pada. Współpraca w regionie Indo-Pacyfiku, a nie jak wcześniejsze administracje mówiły Azji i Pacyfiku. To region Indo-Pacyfiku, czyli automatycznie Indie stają się takim centrum tej współpracy w tym regionie. W trakcie i jak ta współpraca miała wyglądać, mówił właśnie w trakcie tego przemówienia Donald Trump. Mówił, że koniec z takimi praktykami jak niesprawiedliwy handel, jak kradzież własności prywatnej, zmuszanie zagranicznych firm do oddawania technologii państwu oraz do tworzenia joint venture w zamian za dostęp do rynku.
To wprowadzanie było do Chińczyków skierowane.
Tak, dokładnie. I tak to, mimo że nie mówił konkretnie do kogo, to był to atak na Chińczyków. I rzeczywiście takich antychińskich elementów to przemówienie miało kilka. Także wtedy, kiedy mówił, że zaprasza każdy kraj do współpracy w regionie Indo-Pacyfiku, ale to powinna być współpraca oparta na trzech zasadach. Przestrzegania rządów prawa, szanowania praw jednostki, przestrzegania wolności żeglugi i przelotów. I to także są te elementy, które są dość obce w polityce prowadzonej przez Pekin. I temu przemówieniu Trumpa, który mówił o tym, że stawia na dwustronne umowy, a nie na wielostronne, wielopaństwowe pakty, które według niego wiążą ręce i ograniczają suwerenność, można przeciwstawić to, co powiedział w trakcie APEC prezydent chiński, prezydent Xi Jinping. On właśnie, jego przemówienie to była taka chwała na rzecz globalizmu, który nazwał nieodwracalnym trendem historycznym. Mówił o tym, że w ramach tej globalizacji gospodarczej należy jeszcze bardziej otwierać. Co prawda nie wszyscy wiedzieli, o czym mówi, dlatego że polityka prowadzona przez jego państwo jest uważana za jedną z najbardziej zamkniętych, zwłaszcza jeżeli chodzi o gospodarkę. I jednak tak jak Trump mówił o dwustronnych przemówieniach, to Xi bronił tego wielostronnego systemu handlowego. Mówił także o wprowadzaniu nowych sił napędowych dla wspólnego rozwoju za pomocą inicjatywy Nowy Jedwabny Szlak. I troszeczkę naprzeciw wyszedł także Władimir Putin. Strona chińska w trakcie APEC także mówiła o utworzeniu strefy wolnego handlu w regionie Azji i Pacyfiku, przyspieszenia prac nad utworzeniem tej strefy. I to poparł w trakcie APEC także Putin. I mówił także o tym, że jest za powiązaniem jego kraju z regionem Azji i Pacyfiku i wymienił nowy jedwabny szlak wraz z tą rosyjską inicjatywą Euroazjatycką Unią Gospodarczą jako takie podstawy, które mogą stworzyć wielki euroazjatyckie partnerstwo. Także mieliśmy z jednej strony...
Ja dobrze pamiętam, że Donald Trump zawetował właśnie wielką, czy rok temu zawetował stworzenie, pomysł stworzenia wielkiej strefy wolnego handlu właśnie w Azji.
Tak, chodzi o ten transpacyficzne porozumienie, ale to jest to, co on, o czym on mówił. On mówi, że on nie chce wielkich układów, które wiążą ręce każdemu z państw i ograniczają suwerenność.
A Chińczycy i Rosjanie mówią tak, dokładnie, robimy takie
dokładnie,
rzeczy.
Tak, mamy więc dokładnie zupełnie dwie wizje świata w tej chwili. To na tym szczycie EPEC padło i dlatego...
Kraje, które nie są znane z tego, że tam panuje jakaś wolność i można bez zgody administracji państwowej dokonywać jakichś gospodarczych ruchów, mówią tak, chcemy wolnej strefy, niech wszyscy handlują, no bo my u siebie będziemy robić tak, jak robimy, a wy na tym stracicie, a kraj, który na tym no jednak stracił miejsca pracy, mówi nie, dogadujmy się jeden do jednego. Dobrze
tak
to
jest,
podsumuję?
Dokładnie tak to wygląda. Chiny, które nie są przecież też otwartym państwem, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne, co prawda co chwilę ogłaszają, że będą się otwierać, ale to różnie wygląda, to właśnie są takim orędownikiem większego otwarcia.
To teraz jeszcze także poproszę panią o takie jedno zdanie na temat jedwabnego szlaku. W Polsce rozmawiamy również w tym studio z ludźmi, którzy twierdzą, że to jest po pierwsze konieczność dziejowa, po drugie my jako Polacy na tym szalenie zarobimy. Czy z Tajwanu widać również taki pozytywny obraz jedwabnego szlaku ciągnącego się gdzieś od Chin przez stepy, przez pewnie północny Iran, Turcję do Europy?
Z Tajwanu zdecydowanie nie, dlatego że Tajwan stawia właśnie na tę współpracę w regionie Indo-Pacyfiku. Tajwan bardzo dobrze wie, co oznacza współpraca z Chinami, bo wiele chińskich, tajwańskich firm, które zainwestowało w Chinach właśnie w ramach tak zwanych wymuszonych joint venture, potem wielu tych tajwańskich biznesmenów straciło swój majątek albo nawet wylądowało w więzieniu w ramach tak zwanej kampanii walki z korupcją. Także ci, którzy naprawdę prowadzą interesy, prawdziwe interesy o prawdziwe pieniądze z Chińczykami, no wiedzą, że ani nie jest to polityka, której takie zasady jak wolność czy otwartość przyświecają, więc Tajwan ma do tego zupełnie inny stosunek niż elity w Polsce.
I dobrze o tym wiedzieć. Hanna Shen z Tajwanu. Donald Trump w tej chwili na Filipinach potwierdza sojusz amerykańsko-filipiński i to jest chyba ważne, bo to są jednak takie filary, na których amerykańskie opanowanie Pacyfiku się opiera. Japonia, Filipiny i
Południowa
Korea. No i do tego jeszcze dziwna pozycja Indii, które wydają się być bardziej w tej chwili otwarte na propozycje Stanów Zjednoczonych.
I Wietnamu, który się coraz bardziej uśmiecha do Stanów Zjednoczonych.
I to jest ciekawa rzecz, bo polska wspólnota wietnamska jest liczna i dość wpływowa, więc być może tutaj również dodatkowe zainteresowanie z naszej strony mogłoby wpłynąć na właśnie wykorzystując te polsko-wietnamskie związki. Ale zobaczymy, wszystko się będzie rozwijać. Hanna Shen z Tajwanu, bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję.
Dziękuję i pozdrawiam.
A my, proszę Państwa, teraz posłuchamy reklam, posłuchamy piosenki i wchodzimy do kolejnej rozmowy.